Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest 5 czerwca, minęła godzina 13. Mam na imię Anna Rębalska, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 10 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarły dwie osoby. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1127 osób. W środę wykryto 292 nowe zakażenia, w czwartek 361. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ponad 25 tysięcy zakażonych osób. Wyzdrowiało ponad 12 tysięcy. W klasztorze redemptorystów w Tuchowie koło Tarnowa potwierdzono zakażenia u 6 księży. W ostatnią sobotę w Tuchowie odbyły się święcenia kapłańskie. Sanepid w Zakopanem prosi o kontakt wszystkie osoby, które od 30 maja do 4 czerwca przyjmowały komunię lub uczestniczyły w spowiedzi w kościele świętego Kazimierza Królewicza w Kościelisku w celu objęcia nadzorem epidemiologicznym. Kościół został zamknięty. Księża poinformowali, że na terenie parafii przebywała osoba, która miała kontakt z zakażonym koronawirusem. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 394 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła 110 tysięcy. W Wielkiej Brytanii zmarło 40 tysięcy osób, we Włoszech prawie 34 tysiące, we Francji 29 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi już 34 tysiące, w Meksyku zmarło już prawie 12 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin, z czego ostatniej doby ponad 1000. W Rosji oficjalnie odnotowano ponad 5,5 tysiąca zgonów na COVID-19, jednak liczby przekazywane przez rosyjski rząd są poddawane w wątpliwość, szczególnie po opublikowaniu statystyk dotyczących śmiertelności przez władze miasta Sankt Petersburg. W Petersburgu w maju tego roku zmarło ponad 1,5 tysiąca osób, więcej niż w maju zeszłego roku. To wzrost o ponad 30%. W tym samym czasie zgłoszono tylko 171 śmierci wskutek COVID-19. Podobne rozbieżności zauważono w Dagestanie. Oficjalnie od kwietnia do 20 maja z powodu COVID-19 zmarło tam 36 osób. W tym samym czasie zanotowano śmierć 600 osób na zapalenie płuc. Wiele z tych zgonów mogło być spowodowanych koronawirusem, ale nie przeprowadzono testów ani sekcji zwłok. Nielegalny import z Chin. CBA zatrzymała w tym tygodniu mężczyznę, który transferował pieniądze od firm z Wólki Kosowskiej do firm azjatyckich, głównie w Chinach. W ciągu 9 miesięcy wytransferował za granicę ponad 116 milionów złotych. Biuro prowadzi śledztwo w sprawie firm, które ukrywały pochodzenie pieniędzy, nie składając sprawozdań finansowych lub też wskazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych. Rzeczpospolita w oparciu o raport prokuratury i rozmowy ze śledczymi opisała, jak przebiega proceder. Produkty z Chin i Indii są transportowane do portów europejskich. W portach faktury są podmieniane, a w nowych dokumentach przedstawianych do zgłoszenia celnego wskazywani są sprzedawcy z Tajwanu lub Hongkongu. Wpisywana jest też znacznie zaniżona cena towarów. Następnie towar trafia do Czech lub Słowacji, gdzie kończona jest procedura celna w zaniżonych cenach. A następnie już bez faktur wieziony jest do Wólki Kosowskiej. Sprzedaż towaru odbywa się zwykle bez rejestracji na kasach fiskalnych. Importer zarabia na towarze i dodatkowo na odliczonym podatku VAT, którego nie płaci. Legalny transfer zysków z nielegalnej działalności do Chin jest niemożliwy, dlatego angażuje się firmy prowadzone głównie przez Wietnamczyków, które w ramach swojej rzekomej działalności dokonują przelewów. Jak chińskie przekręty niszczą polską gospodarkę? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Wczoraj wieczorem Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym przez 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia w wysokości 1400 zł. Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i utraciły ją po 15 marca. Dodatek będzie wypłacany osobom, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w 2020 roku przez co najmniej 60 dni. Teraz ustawą zajmie się Senat. Wczoraj Sejm przyjął tarczę 4.0. Projekt kolejnej ustawy antykryzysowej zakłada dopłaty do oprocentowanych kredytów firm, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Przepisy przewidują również możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 3 miesiące. Ustawa ma również zapobiec wrogiemu przejęciu polskich firm przez firmy spoza Unii Europejskiej. Projekt przewiduje również wydłużenie zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca tego roku. Dodatkowo według przepisów o pomoc w ochronie miejsc pracy będą mogły zwrócić się organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz kościoły. Posłowie przyjęli również poprawkę pozwalającą staroście na udzielenie jednorazowej pożyczki do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Według nowych przepisów sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, będą mogli pełnić funkcję wizytatora lub koordynatora do spraw mediacji. Posłowie przyjęli również poprawkę dotyczącą Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Członkowie komisji nie będą mogli wykonywać innych działań o charakterze zarobkowym, jeśli byłyby one sprzeczne z obowiązkami członka komisji lub podważały zaufanie do komisji. Teraz ustawa trafi do Senatu. 150 tysięcy Hongkończyków uczciło pamięć ofiary masakry na placu Tiananmen. Według organizatorów 150 tysięcy osób wyszło wczoraj na ulice Hongkongu, by uczcić pamięć tysięcy Chińczyków, którzy zginęli z rąk Komunistycznej Partii Chin 4 czerwca 1989 roku na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Hongkończycy wyszli na ulicę mimo zakazu wydanego przez tamtejszą policję. Hongkończycy w wielu miejscach miasta zapalili lampki w ramach upamiętnienia ofiar masakry. Na ulicach Hongkongu skandowali: przyznajcie się do 4 czerwca, zakończcie rządy jednej partii, demokracja w Chinach teraz, a także 5 żądań, ani jednego mniej. Nawiązali w ten sposób do zeszłorocznych protestów, w których domagali się spełnienia 5 postulatów, m.in. demokratycznych wyborów, dymisji szefowej administracji Carrie Lam, a także uwolnienia wszystkich aresztowanych demonstrantów. Li Chek-yen, przewodniczący sojuszu wspierającego patriotyczne ruchy demokratyczne w Chinach, który był jednym z organizatorów tegorocznych obchodów, powiedział: ludzie wykorzystali to wydarzenie nie tylko do opłakiwania ofiar i wspominania tego, co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku, ale też do zastanowienia się nad przyszłością Hongkongu. Teraz łączymy te wydarzenia. Ruch demokratyczny z 1989 roku, ustawę o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, a także zeszłoroczny ruch protestacyjny, który został brutalnie stłumiony przez policję w Hongkongu. Aby policja nie miała podstaw, by rozpędzić tłum, Hongkończycy ustawili się w małych, kilkuosobowych grupkach. Jednak mimo to w kilku miejscach Hongkongu wiele osób zostało aresztowanych pod zarzutem próby blokowania ulic. Do obchodów rocznicy dołączyli niektórzy członkowie rad dzielnic, rozstawiając w mieście ścianki upamiętniające ofiary masakry. Rok temu w podobnej demonstracji udział wzięło 10 tysięcy osób, czyli o 10 tysięcy mniej niż wczoraj. Chiny już w styczniu wiedziały, że wirus nie pochodzi z targu rybnego. Wewnętrzne dokumenty rządu chińskiego z 22 stycznia przeczą teorii o targu rybnym w mieście Wuhan jako miejscu pochodzenia koronawirusa. Chiński Narodowy Instytut Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym sporządził raport, w którym przedstawił wyniki badań próbek pobranych z targu rybnego i jego okolic w mieście Wuhan, w którym pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Raport został przekazany Narodowej Komisji Zdrowia 22 stycznia. W dokumencie stwierdzono, że żadna ze 139 próbek pobranych od zwierząt nie dała wyniku pozytywnego w testach na obecność koronawirusa. Wynik pozytywny dały jedynie 6 próbek pobranych np. ze ścieków. Nożownik w chińskim przedszkolu. Przynajmniej 40 osób, w tym 37 dzieci, zostało rannych w przedszkolu w chińskim regionie Guangxi. Policja ustaliła, że sprawcą był pracownik ochrony. Nie udało się natomiast ustalić motywów zbrodni. Życie żadnego z poszkodowanych nie jest zagrożone, jednak stan 3 osób, dyrektora placówki, innego ochroniarza i jednego dziecka, jest poważny. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To już wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. We'll be right back.
Tymoteusz Hejcki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Witam Państwa.
A na łączach Michał Fałek, witam Cię Michale.
Witam Was i witam Państwa.
5 czerwca, dzisiaj mamy kilka ciekawych informacji. Porozmawiamy sobie, jak chińduskie, no, trzeba powiedzieć mafie, wyprowadzają miliony z Polski. Mamy też ciekawe informacje. Onet dzisiaj publikował nowe informacje w sprawie hejtu, tej afery hejterskiej z zeszłego roku. Okazuje się, że nawet pan Pereira jest zamieszany, tak twierdzi Onet.pl. I mamy także informacje o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak członkowie tej firmy, która robiła kampanię dla pana Jakiego podczas jego wyścigu o fotel prezydencki w Warszawie, jakie tam się rzeczy działy, zmarła osoba na planie, potem tą sprawę tuszowano, także o tym dzisiaj przypominamy, zaczniemy od przypomnienia o naszej akcji Christians for USA. Pokazujemy, zachęcamy Was, żebyście robili sobie zdjęcia z Biblią pokazujące poparcie polskich chrześcijan dla Donalda Trumpa, a przede wszystkim dla chrześcijańskiej Ameryki. Wiemy, że teraz jest bardzo ciężko w Ameryce, chociaż są już informacje, że te protesty na przykład w Waszyngtonie słabną, dzięki Bogu. Ale zacznijmy. Także jeszcze raz przypominamy hashtag Christians for USA. Zdjęcie z Biblią możecie wysyłać na kontakt @idzpodprad.pl. Macie już, widzicie teraz notkę na naszej stronie idzpodprad.pl. Po polsku, po angielsku jest już o tej akcji więcej napisane. A my przechodzimy do tematu głównego. Rzeczpospolita i Onet ujawniły szokujące, trzeba powiedzieć, informacje, o których myślę, że spodziewaliśmy się od dawna, bo to, że przekręty w tym centrum handlowym w Wólce Kosowskiej są, to myślę, że przeciętny Polak troszeczkę orientujący się w sprawie wiedział od dawna. Teraz wzięła się za to prokuratura i fakty są dosyć konkretne. Pośrednik miał wyprowadzić z Polski ponad 110 milionów złotych, pisze Onet. Za nielegalny proceder odpowiadał 34-letni Wietnamczyk z polskim obywatelstwem. To ciekawe. Mężczyzna został zatrzymany w ubiegłym tygodniu przez CBA. Akcja została przeprowadzana w ramach śledztwa, jakie prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie, która rozpracowuje nielegalne interesy azjatyckich firm z Wólki Kosowskiej. 34-latek odpowiadał za dystrybucję środków, jakie przekazywali mu właściciele trzech wietnamskich spółek. Gotówkę, dolary, euro partiami transferował z Polski, wykorzystując swoje biuro usług płatniczych. Robił to tak, by ukryć prawdziwego zleceniodawcę i odbiorcę środków. W przelewach podawał na przykład słupki zakładowe, zakładane na słupy. Pieniądze trafiały na zagraniczne konta azjatyckich firm, głównie w Chinach, w Hongkongu. Prokuratura i CBA ustaliły, że w ciągu 9 miesięcy od połowy 2019 do lutego 2020 Wietnamczyk wytransferował 116 milionów złotych. To jest jedna osoba przez pół roku, tak? Niecały rok tyle wytransferowała z tamtego źródła. To nie jest, podejrzewamy, jedyna przecież taka osoba, która tam pracuje, tym się zajmuje. Zanim porozmawiamy jeszcze o artykule Rzeczpospolitej, co się dzieje, jak towar z Chin trafia do Polski, powiedzcie Waszą opinię. Co państwo polskie powinno zrobić w tej sprawie? Bo jak widzimy to śledztwo, no to tam nawet oni piszą, że no my, powiedzmy, posadzimy jednego Wietnamczyka, na jego miejsce wchodzi dwóch następnych, spółki jedne są likwidowane, następne są tworzone, także ten proceder trwa w najlepsze, pomimo no, jakiegoś kontroli czy jakiejś starania się zwalczenia tego przez państwo polskie.
Ja mam dwa takie sposoby. No jeden to kontrola mocna tych wszystkich, którzy przyjeżdżają tu zakładać, próbują spółki, ale drugi, fajniejszy, to zlikwidować podatek VAT i nie będzie problemu z oszustwami VAT-owskimi, bo Polacy też będą mogli spokojnie handlować bez uiszczania tego haraczu i bez potrzeby wszechobecnej kontroli, którą stwarza tenże VAT i nie będzie wtedy nierównej konkurencji.
Tylko że tutaj nawet oni piszą w tej Rzeczpospolitej, że VAT nie jest największym problemem, bo oni tak ukrywają większość tych obrotów, także te wyłudzenia z VAT-u to nie jest jakby ich główne źródło dochodu.
Drugi to jest ten.
Widować. Michale, jak myślisz, co Polska wszystkie państwo powinno zrobić, bo mówimy, wiemy wszyscy, że w dobie koronawirusa szczególnie to jest widoczne, że polscy przedsiębiorcy bankrutują, producenci odzieży, butów, o tym nasi widzowie nas informują, że praktycznie w tej branży jest teraz zastój, no bo każdy, kto zwykle kupował sobie nowe rzeczy, to teraz liczy się z tym, że może przyjść kryzys i każdy liczy pieniądze, które wydaje. Także mieliśmy wczoraj rozmowę z pierwszej ręki, że właśnie w branży polskiej, branży obuwniczej jest kryzys. No a widzimy te chińskie spółki przeróżne, nielegalny import towaru z Chin kwitnie w najlepsze. Co państwo polskie powinno zrobić w tej sprawie?
Polskie państwo niestety tylko mówi cały czas, no państwo PiSu, tak to nazywamy, mówi o walce z przestępcami, walce z różnymi mafiami, o uszczelnianiu systemu. Jak widać, polskie państwo świetnie uszczelnia system, w którym są Polacy i polscy przedsiębiorcy. I polscy przedsiębiorcy mają już dawno przykręconą śrubę przez PiS. Można powiedzieć, PiS im zarzuciło no, taki sznur na szyję. A tutaj sobie spokojnie hulają mafie azjatyckie, głównie mafie chińskie oczywiście, no bo nie łudźmy się, to nie Wietnamczycy rządzą tym interesem. Wietnamczycy są jedynie takimi, można powiedzieć, ludźmi, którzy usprawniają przepływ czy pranie pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy. Natomiast kręcą te lody głównie Chińczycy i to pokazuje, jak właśnie wygląda nasze partnerstwo z Chinami, tak, że w legalnym handlu jesteśmy do tyłu jakieś 13-14 razy, czyli powiedzmy my sprzedajemy za miliard, a kupujemy za 13-14 miliardów przynajmniej, tyle jesteśmy w plecy w legalnym handlu, a dodatkowo poza legalnym handlem Chińczycy no, transferują do Polski ogromne ilości towaru, który jest, można powiedzieć, poza jakąkolwiek kontrolą państwa polskiego, czyli Polska nic nie ma z podatków z tego obrotu, no i oczywiście też i polscy przedsiębiorcy, to co już powiedziałeś, tracą na tym, ponieważ są w tym momencie, no nie mają szans z taką konkurencją, z nierówną konkurencją, która po pierwsze ma tani towar, ponieważ często ten towar produkowany jest w obozach pracy, czy rzeczywiście za miskę ryżu. No Mateusz Morawiecki chciał, żeby Polacy też pracowali za miskę ryżu, ale to jeszcze mu się nie udało. Póki co Polacy na pewno przegrywają, polscy producenci, polscy też sprzedawcy, hurtownicy z tymi mafiami azjatyckimi. Co polskie państwo mogłoby zrobić? Mogłoby tam rzeczywiście wjechać na ostro, tych wszystkich ludzi wziąć, wyrzucić z Polski, z banem na praktycznie dożywotni wjazd do Polski. Ci ludzie, którzy mają polski paszport, a tak sobie poczynają w Polsce, po prostu ja bym im to obywatelstwo odebrał, niech wracają sobie do Wietnamu. To jest to, co możemy zrobić na szybko, żeby ukrócić przestępczy proceder, który tam kwitnie i no tutaj niby CBA się za to bierze, coś tam robią, ale tak jak też powiedzieliście, to jest na pewno wierzchołek góry lodowej. Oczekiwałbym ostrzejszych i mocniejszych działań. Natomiast co do tych podatków, to rzeczywiście to jest naszym postulatem od dawna. Powinien być VAT zniesiony, a wprowadzony podatek obrotowy, czyli podatek od obrotu, niewielki podatek rzędu, nie wiem, procent, 1,5-2%, który by zastępował podatek dochodowy i podatek VAT. Wtedy rzeczywiście nie byłoby możliwości szwindlu na VAT-ie. No to nie tylko Wietnamczycy czy Chińczycy z tego korzystają, bo rzeczywiście oni z tego korzystają, bo jeżeli ściągają towar, procedura jest taka, to jest opisane, towar idzie do portów Europy Zachodniej, do Hamburga, do Rotterdamu, później oczywiście po jak najniższej cenie, później jest, można powiedzieć, wprowadzany do obrotu, też nie w Polsce, czyli cło jest niepłacone w Polsce, tylko jest wprowadzane do obrotu, też to było powiedziane w artykule na Słowacji, w Czechach, czyli tamte państwa jakiś tam mają z tego przychód mały, a później już jest wewnątrz wspólnotowe nabycie, czyli z Czech i Słowacji towar jest sprzedawany z pełnym VAT-em do Polski. Oczywiście to wszystko jest lipne i fikcyjne, a później polska firma działająca w Polsce tych mafii sobie ten VAT. Nie dość, że sprzedaje już później też można bez żadnej ewidencji, czyli nie odprowadza podatku dochodowego, nie odprowadza podatku VAT, cały zysk ma dla siebie, to jeszcze odzyskuje VAT, który można powiedzieć zapłaciło tylko na papierze. Także można powiedzieć, Polska traci dwukrotnie i naprawdę to, że dopiero teraz coś się z tym dzieje, to jest skandal, że Mateusz Morawiecki i państwo PiSu, które tak się chwali wielkimi sukcesami na polu walki z mafiami VAT-owskimi. Jakoś przez ile? 5 lat? Nie. Kosowski przecież o tym problemie wiadomo od dawna.
Tutaj widać skalę, bo tu mamy jedną osobę przez pół roku, 116 milionów złotych, tak? Ta Wulka Kosowska to działa już,
jest dużo,
to już kilkanaście lat podejrzewam.
Dużo więcej, to z tego co opisała Rzeczpospolita, opierając się na raporcie prokuratury, na rozmowach ze śledczymi, no mówią, że no, takich firm jest dużo, które w tym biorą udział. No te, oni nie mogą wytransferować łatwo, legalnie tych zysków, bo są nielegalne zyski, nie mają źródeł, więc używają różnych tam małych firemek zakładanych na chwilę, żeby z niby swojej działalności dochody przekazywały do Azji, głównie do Chin. No i potem jak tam policja się zainteresuje, to sobie zamykają, otwierają następną i tak się bawią.
Kręci. Myślę, że możemy powiedzieć, że to są miliardy złotych. Myślę, że nawet mogą być to dziesiątki miliardów złotych przez te wszystkie lata, jeśli nie lepiej.
Tu 116 milionów, co najmniej. Tyle
przez pół
na razie,
roku.
Tyle na razie wiemy, bo tak. samo CBA mówi, że nie mniej niż 116, więc podejrzewają, że może nie wiedzą jeszcze wszystkiego. A takich osób jest mnóstwo, no to nam, no musi iść w miliardy. Ja jeszcze co do podatków, myślę, że sam obrotowy, no to nie wystarczy, żeby ominąć oszustwa, bo tu te firmy też obroty zaniżają znacząco, pewnie nawet kilkunastokrotnie. Także tu też no, jakaś kontrola będzie musiała być większa. No, myślę, że no, tu nie jest tak, że o tym nikt nie wie, że żaden urzędnik tam, żaden policjant, nikt nic nie wiedział. Tak wydają tu, rejestrują firmy i ktoś tam, ktoś gdzieś musiał coś wiedzieć i to ukrywać. Po polskiej stronie też, czy cały czas musi wiedzieć. Przecież o Wulce Kosowskiej to wiedzą chyba wszyscy, że tam się różne rzeczy dzieją. Co jakiś czas kogoś złapią, no, ale system cały czas działa. Że myślę, że tutaj no, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wymianę w polskich, czy urzędach, czy w służbach ścigania. Służb na takie, które faktycznie będą chciały ścigać przestępstwa. Co do systemu podatkowego jeszcze, bo ja mówiąc likwidacja VAT-u, myślałem pójście dalej niż Michał Wałek. W Stanach Zjednoczonych jeszcze w XIX wieku był taki system podatkowy, że praktycznie wszystkie dochody państwa pochodziły z ceł. Amerykanie praktycznie nie płacili żadnych podatków od czasu do czasu, tych centralnych, państwowych, od czasu do czasu tam nakładano na parę lat jakieś akcyzy czy podatki, potem je znoszono. Dopiero na początku XX, no już w czasie I wojny światowej ten dochodowy wszedł, no a VAT to jeszcze późniejszy wynalazek. No i to państwo działało i się rozwijało, więc może nie są potrzebne aż takie podatki jak teraz.
No to jest jedno, bo tu widzimy, że teoretycznie te różne, powiedzmy, zabezpieczenia w Polsce są, no bo mamy niby cło, tak jak Michale trochę już powiedziałeś o tym cle, te firmy powinny płacić to cło, powinny płacić najpierw VAT, skoro go później odprowadzają, ale widać, że to nie działa. O tym pisze Rzeczpospolita, o tym ty troszeczkę już zacząłeś mówić. Ja przeczytam kawałki z tego artykułu. To jest artykułek pod tytułem Co się dzieje, zanim towar z Chin trafi do Polski? Tekstylia, buty, artykuły, wyposażenie wnętrz, setki innych, które azjatyckie grupy przestępcze sprowadzają do centrum handlowego w podwarszawskiej Wulce Kosowskiej, przechodzą długą drogę. Proceder jest tak pomyślany, by przyniósł im fortunę. Towary są kupowane w Chinach i Indiach. W dokumentach figurują faktyczne ceny i ilości. I drogą morską transportowane do Hamburga oraz portów brytyjskich i holenderskich. I tutaj już jest pierwsza sprawa, że nie do Polski. To widzimy, jak my korzystamy z tej Unii Europejskiej. Po dotarciu kontenera do portu docelowego faktury są podmieniane i w zgłoszeniu celnym wykazywany jest sprzedawca z Tajwanu, Hongkongu czy inna firma zamiast dostawcy z Chin lub Indii. Już pierwsze oszustwo. Przedkładana w urzędzie celnym faktura opiewa na taką samą ilość i wagę towaru, ale w cenach drastycznie, bo od 7 do 15 razy zaniżonych, to już widać, że jest coś dziwnego, no bo przecież z Tajwanu produkty powinny być droższe niż z Chin, no bo są lepszej jakości.
Ktoś patrzy na te ceny, no i widzi
7 razy niższa.
Tak, coś dużo tańszego niż zwykle, ale przypuszczam. Nie?
Tak, a na nowej fakturze jako importer pojawia się już czeska, słowacka lub polska spółka słup. W krajach dystrybucja takiego towaru odbywa się w zasadzie bez rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Spróbujcie Państwo polscy przedsiębiorcy tak sobie sprzedawać bez rejestrowania na kasach fiskalnych, jak to się skończy. A tu widać tym różnym Azjatom można w Polsce tak robić. Chiński i hinduski importer zarabia podwójnie i na towarze, i na podatku VAT, odliczając go w całości na podstawie legalnej faktury, nie płacąc go przy zakupie towaru, tłumaczy jeden ze śledczych. Taki model biznesu, zastrzegają śledczy, nie dotyczy oczywiście wszystkich azjatyckich przedsiębiorców. Jednak te mechanizmy w przypadku firm z Wólki się powtarzają. Śledztwa dotyczące nadużyć z udziałem działającego tu azjatyckiego biznesu są, jak twierdzą prokuratorzy i agencji służb, jednymi z najcięższych przez sposoby działania sprawców, zmowę milczenia i barierę językową. Głównym dowodem są zwykle zatrzymywane komputery i telefony, jak w śledztwie prokuratury regionalnej w Warszawie i CBA, gdzie polecenia o transferach lewych zysków szły do Chin i Emiratów Arabskich i wpadł ten 34-letni Wietnamczyk na początku, o którym mówiliśmy. On dostawał polecenia poprzez szyfrowane komunikatory, czyli też widać dodatkowe mają utrudnienie. No widać, że państwo polskie jest praktycznie bezbronne, bo tak jak oni mówią, nie znamy języka, jest mowa milczenia, bo to są w rzeczywistości
podobno
mafijne.
Miał polskie obywatelstwo, to nie znamy
języka. Jakimś cudem miał. Jak dostał polskie obywatelstwo, może to nie chodziło o tego, tylko ogólnie o śledztwa. No ale widać, że państwo polskie nie działa. Te unijne mechanizmy też nie działają, no bo przyjeżdża ten towar, przypływa do Hamburga, tam się dzieje to oszustwo, no i teraz już do Polski. Dostajemy w Polsce na granicy, jeśli jest w ogóle sprawdzana, no to są faktury już tam z Hamburga właśnie, że to przyjechał towar z Tajwanu po takiej i takiej cenie. Państwo polskie jest w tym przypadku praktycznie bezbronne. No musi działać prokuratura, muszą działać służby, no ale tak jak mówiliśmy, takie działanie jest po pierwsze kosztowne, po drugie długotrwałe, no i tylko wyrywkowe, no bo oni nie skontrolują przecież wszystkich firm, to jest wielkie centrum. Ale z drugiej strony pada pytanie, jak to zamknąć, tak? No wpadnie policja, zamknie, no to też tak nie działają państwa demokratyczne.
Wiecie, to jest właśnie problem, że demokracja musi radzić sobie z dyktaturą tak naprawdę, no bo przecież to nie tylko jest tak, że to są jacyś prywatni Chińczycy, no przecież nie ukrywajmy tego, czy nie oszukujmy się, że niewykluczone, czy nawet bardzo prawdopodobne jest to, że ci Chińczycy są również powiązani z chińską dyktaturą, czyli są powiązani ze służbami specjalnymi, czy służbami wywiadem wojskowym chińskim, który w ten sposób również może zdobywać środki na finansowanie swojej zbrodniczej działalności. Państwo polskie, no owszem, jest demokratyczne, ale jeżeli walczymy z przeciwnikiem, który jest perfidny, zły i naprawdę no, nie ma żadnych wartości, to trzeba działać ostro. Trzeba takich ludzi naprawdę pozamykać, szybki proces, wysoki wyrok, do więzienia na 10 czy na 15 lat. To nie takiego Wietnamczyka, tylko rzeczywiście no, tych, którzy korzystają z tego procederu Chińczyków, tak? Tak jak mówiłem, powywalać z Polski z banem na zawsze, po prostu z misiem w paszport i taki człowiek już nie ma możliwości robienia biznesu kiedykolwiek w swoim życiu w Polsce. Niestety, no myślę, że musimy również stosować metody takie mniej konwencjonalne, żeby to się skończyło. Myślę, że no, sposobem na przełamanie takiej zmowy milczenia jest również no, pokazanie tym innym, może działającym legalnie przedsiębiorcom, którzy mają również korzenie azjatyckie, że zmowa milczenia nie popłaca, tak, że cały sektor może ucierpieć i całe, można powiedzieć, kontakty z Azją, z tymi krajami ucierpią. No i jeszcze jest kwestia podejścia Polaków, bo myślę, że to jest to, co jest naprawdę ważne, o tym już niejednokrotnie mówiliśmy. To Polacy powinni wziąć sobie do serca, nie kupuje chińskiego i teraz już nie tylko dlatego, że to jest dyktatura komunistyczna, że Chińczycy produkują te towary w obozach pracy, tak, czy w obozach koncentracyjnych. Ale mamy kolejny argument, dlatego że oni oszukują moją ojczyznę, czyli w tym momencie oszukują również mnie, tak, bo po pierwsze, no już są te podatki, są wysokie, krytykujemy je, ale jeżeli oni nie płacą tych podatków, no to w tym momencie uszczuplone są środki polskie. I to, co też już padło, w tym momencie oni zdobywają przewagę konkurencyjną nad polskimi biznesmenami, nad polskimi firmami, czyli nie rozwijają się polskie firmy przez to, że Polacy kupują tam towary od tych Chińczyków. To się powinno skończyć. Powinno się zmienić podejście, mentalność Polaków. Nie kupuję od złodziei, nie kupuję od ludzi, którzy korzystają z pracy niewolniczej, nie kupuję chińskiego, które można powiedzieć, zyski z tego, że ja kupuję u Chińczyków, napędzają komunistyczną dyktaturę. Trzeba to mówić głośno.
Oszukuje państwo polskie, ale też okrada, no bo to wyłudzenie VAT-u, no to jest okradanie, no bo oni z państwa pobierają ten VAT, którego nie zapłacili, czy to w sposób ordynarny okradają państwo polskie. Myśmy mówili kilka tygodni temu, że wcześniej jeszcze w dobie, zaczął się koronawirus, pandemia koronawirusa, przestały latać samoloty z Chin, przestały jeździć pociągi, ale już myślę z miesiąc temu, Czarek, w serwisie podawałeś informację, że już pociągi z Chin z towarem przyjeżdżają i już tutaj ze wschodniej granicy te pociągi znowu jadą. Myślę, że to też jest tak, że ci ludzie wiedzą, że zresztą o tym też pisała, pamiętacie, taka podróżniczka z Chin, jak instruowała, jak się wydostać z Chin, to mówiła, żeby korzystać z państwa, które jest sojusznikiem Chin. Myślę, że ci ludzie też dobrze wiedzą w Wólce Kosowskiej, że Polska jest niestety w dobrych stosunkach z ambasadą chińską, trzeba tak powiedzieć, i boją się pisowcy chińskiej ambasady. To myśmy widzieli po tym, jak chińska gazeta skrytykowała nas za akcję Say Yes to Taiwan, Say No to Communist China. I wtedy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało taką notę, często ją państwu prezentujemy, że Polska uznaje tam politykę jednych Chin, porozumienie to z 1949 roku. Także myślę, że ci ludzie wiedzą, że w Polsce są bezkarni, no bo jednak takiej skali oszustwa, czy takiej skali nieprawidłowości, na taką skalę nie mogą sobie pozwolić polscy przedsiębiorcy, no bo będą kontrolowani. Zaraz wjeżdża Izba Skarbowa, kontrola ZUS-u, sanepidy, to wszystko, z tym wszystkim polscy przedsiębiorcy muszą się mierzyć, a tutaj o Chińczykach widać, że nie ma mowy. No CBA tam raz na jakiś czas wkracza, ale myślę, że oni wiedzą, że w Polsce są bezkarni także ze względów politycznych.
No, trudno uwierzyć, że tak wielki proceder się dzieje bez wiedzy tu policji, no, i służb, i całego państwa. Myślę, że tu jest jakieś przyzwolenie. W Polsce też się takie rzeczy oczywiście zdarzają i też wiemy, że później są odkrywane powiązania mafijne, mafia VAT-owska, mafia paliwowa, no, i tak dalej. No to także no tu też ukrywanie tego bywa, no a zwykły mały przedsiębiorca, który chce być uczciwy, tak jak mówisz, faktycznie jest kontrolowany ściśle. Jeśli zrobi coś nie tak, a nawet jak zrobi wszystko tak, to nie jest pewien, czy coś się nie stanie ze strony państwa. W tej sprawie przemytów z zagranicy, no to jest też ta sprawa, że my nie mamy granic. Teraz chwilowo są przywrócone, przynajmniej częściowo na czas pandemii, ale generalnie jak już coś jedzie z Unii, no to trzeba gdzieś łapać.
Ale te granice są przywrócone, ale dla ludzi, tiry przejeżdżają bez kontroli.
Gdybyśmy mieli kontrolę na swojej granicy i ten towar nie wierzyli w kontrolę z Hamburga czy z innego portu, tylko popatrzyli u siebie, wpisana jest cena 10 groszy, a towar zwykle kosztuje 2 zł, no to coś nie tak. To byłoby jeszcze jedno miejsce, gdzie można by to wyłapać. No, tego się pozbyliśmy teraz. Celnicy muszą jeździć po kraju i łapać ewentualnie, próbować to, no ale to oczywiście jest praktycznie niemożliwe w wielu przypadkach.
No, w sposób oczywisty też stoi to z tą oficjalną propagandą, że my jesteśmy sojusznikiem Chin, że z Chin czerpiemy wspaniałe korzyści, że Chińczycy mogą nam dać wspaniałą technologię, wspaniałe pieniądze, kredyty, że pomogą nam w inwestycjach. Michale, czy to się nie kłóci z tym obrazem, który mamy w rzeczywistości, że w rzeczywistości my ściągamy z Chin tandetę, jakieś podróby, ciuchy, tekstylia, zabawki, często tworzone z trujących materiałów po jakichś zaniżonych cenach. Chińscy przedsiębiorcy, te mafie chińskie okradają państwo polskie. Dlaczego ten obraz oficjalny jest tak, stoi w takiej sprzeczności z obrazem rzeczywistym? No i widzimy też jakiś pozytyw, no bo zaczęło się o tym pisać. Mamy tutaj, pisze Onet, pisze Rzeczpospolita, to są w końcu jakieś największe, jedne z największych mediów w Polsce.
Tak, no ale zobaczcie, dożyliśmy do czasów, kiedy to Onet czyli portal, no można powiedzieć, związany kiedyś z Platformą Obywatelską w sposób rzeczywisty czy jednoznaczny, czy tak no, z lewą stroną życia politycznego, kiedy to Onet jest źródłem informacji, można powiedzieć, rzetelnych, czy informacji pokazujących nieprawość prawa i niesprawiedliwość sprawiedliwości pisowskiej. To jest niestety upadek państwa polskiego, że no ten przykład dobitnie pokazuje, że nie tylko mamy do czynienia z mafiami polskimi, które przecież dobrze się mają i tak naprawdę nie widać, żeby mafiozi polscy siedzieli. Już teraz nie ma mafii takich, które nie wiem, mordują na ulicach. Teraz mafia zajmuje się głównie właśnie kradzieżą pieniędzy, czyli przestępstwami gospodarczymi. Nie widać, żeby polscy mafiozy siedzieli w więzieniach i tracili majątki i ponosili surowe konsekwencje swoich czynów, a tu okazuje się, że oprócz polskich mafii, pod parasolem, bo tak jak powiedzieliście, to się nie może dziać bez parasola ochronnego, pod parasolem ochronnym państwa polskiego, czy polskiej administracji, czy polskich służb, działają również mafie zagraniczne. I też okradają Polaków. To jest skandal, w jakim my kraju żyjemy.
To jest skandal. Mamy nadzieję, że to się w końcu zmieni. Czy się zmieni? Myślę, że wiemy dobrze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sam z siebie rzadko cokolwiek zmienia, ale pod naciskiem medialnym no to już dużo częściej, także może i tym razem tak będzie. Przypomniemy jeszcze Wam krótki materiał z Wrocławia. Wczoraj mieliśmy 31. rocznicę masakry na placu Tiananmen w Chinach, gdzie czołgi rozjeżdżały pokojowo manifestujących studentów i wczoraj klub Idź Pod Prąd Wrocław nagrał dla Was taki materiał. Prosimy teraz.
Jak pan sądzi, dlaczego Polacy powinni pamiętać o masakrze na placu Tiananmen 31 lat temu?
Żeby pamiętać, bo sami niedawno byliśmy w podobnej sytuacji, kiedy nie mieliśmy swojej wolności, kiedy nie mieliśmy wolności wypowiedzi. Ci ludzie zginęli 31 lat temu, to nie jest tak dawno. I zginęli za coś, w co wierzyli. Zawsze warto mieć ideały i pamiętać o nich. Czasami trzeba za nie oddać życie i ci ludzie to zrobili, warto pamiętać o tym ich poświęceniu.
A jak pan sądzi, czy słusznie zginęli, czy byli faktycznym zagrożeniem, robili coś nielegalnego?
Z perspektywy partii chińskiej to każdy, kto ma inne zdanie, robi coś nielegalnego i nie może żyć. W społeczeństwie totalitarnym nie ma miejsca na pluralizm, na inne opinie. No oczywiście, że to byli tylko studenci. Trochę ludzi z Pekinu się do nich przyłączyło. Ani nie chcieli umierać, ani nie powinni, ale zostali zamordowani.
Czy oni mieli jakieś... chcieli... jakieś... jakie, że tak powiem...
Mieli bardzo rewolucyjne postulaty. Chcieli na przykład, żeby Chiny respektowały prawa człowieka, więc ponieważ opowiadali się za tym, że każdy ma prawo do życia i nie powinno być kary śmierci, dlatego zostali zamordowani. Chcieli demokratyzacji Chin, chcieli walki z korupcją, chcieli silniejszych, to byli patrioci, to nie byli...
Czyli z tego, co pan mówi, to były postulaty raczej pokojowe protesty.
To były absolutnie pokojowe protesty. Jeśli dzisiaj na to spojrzymy, to nie różniło się to, nie wiem, no... od wystąpień z gitarą, z koksownikiem, przy którym ludzie stali i mieli na kartach spisane postulaty. Nie było żadnej agresji, to była walka bez przemocy.
Jak pan sądzi, czy obecna władza w Chin jest już inna? Inaczej traktuje swoich obywateli?
No myślę, że najlepiej odda fakt, że gdybym dzisiaj chciał na placu Tiananmen zapalić świeczkę, bez wyroku sądu trafiłbym do więzienia, natychmiast. Niezwłocznie. Dopiero potem czeka mnie rozprawa i wiele lat w obozie resocjalizacyjnym, który jest de facto kolonią karną. Tam jest jakby bardzo duży obraz, daje też to, że istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Matek Placu Tiananmen. To są kobiety, które straciły dzieci na placu. co roku te kobiety pod koniec maja są aresztowane. Są zamykane w więzieniu, żeby nie mogły opłakiwać swoich dzieci.
Czy sądzi pan, że Chiny są zagrożeniem dla świata?
Chiny i sposób myślenia są ogromnym zagrożeniem dla świata. To jest system totalitarny, jak każdy system totalitarny dąży do tego, żeby podporządkować sobie ludzi. I co więcej, dzisiaj się pojawiają głosy, Chiny sobie świetnie poradziły z pandemią. No tak, są państwem totalitarnym, ale to nie znaczy, że sposób myślenia, który tam jest stosowany, powinien być dla nas atrakcyjny. Oni sobie poradzili, ale kosztem, którego nie powinniśmy chcieć zapłacić.
Dziękujemy klubowi Idź Pod Prąd Wrocław za ten materiał. Michale, była w poprzednim miesiącu gorący finisz akcji 1000 gitar nam gra. Poproszę Ciebie teraz o dokładne podsumowanie finansowe poprzedniego miesiąca w telewizji Idź Pod Prąd.
Tak, finisz był pasjonujący i no powiem szczerze, no kilka dni przed finiszem, kiedy było 600 kilkadziesiąt gitar, a tam chyba zostało 4 czy 5 dni, to miałem pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy taką wątpliwość chwilową, czy damy radę, czy wydacie radę, nasi drodzy widzowie, darczyńcy, ale po prostu, no, że naprawdę przerośliście no, nasze oczekiwania. Dziękujemy wam za waszą hojność, za wasze właśnie wsparcie i za ten zryw pod koniec miesiąca. Przechodząc do liczb, 1086 wpłat, dokładnie, to jest nawet ciut powyżej średniej zeszłego roku. Średnia było 1080 gitar, także nawet ta średnia została nieznacznie przekroczona. Na pewno było też kilka wpłat, które przyszły do nas w poniedziałek i były wysłane przez was z zamiarem zaliczenia ich być może do maja. Wysyłaliście być może przelewy, robiliście w sobotę czy w niedzielę. Przypomnę, to sobota i niedziela były ostatnimi dnia maja. Ja te wpłaty zaliczam do czerwca, ponieważ no, nie widzę na wpłacie, czy to jest maj czy czerwiec. Widzę jedynie, że wpłata przychodzi 1 czerwca, także mam nadzieję, że też i czerwiec będzie dobrym miesiącem. W każdym razie w maju tych wpłat było 1086, czyli 1086 gitar nam zagrało, z czego na telewizję Idź Pod Prąd, na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd przysłaliście ponad 73 tysiące złotych i na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego 17,5 tysiąca złotych. Bardzo wam dziękujemy. Pastor Paweł Chojecki też już dziękował w programie wczorajszym na pewno, natomiast ja też ze swojej strony powiem, że jest to dla nas wielka zachęta. Staramy się, jak widzicie, tych pieniędzy nie marnować. Staramy się, żeby tych programów było dużo, żeby było jak najlepszej jakości, żeby rzeczywiście było coraz głośniej o tym i o telewizji Pod Prąd, ale i o tych wartościach, które niesiemy, no bo jest to niestety powiem, projekt unikalny w skali Polski w dalszym ciągu.
Odnośnie finansów mamy też pytanie, Michał, do Ciebie od naszego widza. Czy wpłaty na gitary pochodzą tylko od osób fizycznych, czy również od fundacji i organizacji? Pytanie od Piotra.
Generalnie w 99,9% pochodzą od osób fizycznych. Od fundacji i organizacji, no nie pamiętam, w ciągu ostatnich paru miesięcy chyba nie było wpłat. Sporadycznie się zdarzają, natomiast zdarza się, że jakieś firmy też wpłacają, gdzie powiedzmy nie ma nazwiska wpisanego, tylko jest jakaś tam, nie wiem, spółka wysyła pieniądze. Ale to rzadko. Tak jak powiedziałem, prawie 100% wpłat to są osoby fizyczne.
Ale nie są to spółki Skarbu Państwa.
od takich spółek jesteśmy daleko. Nigdy nie wzięliśmy ani złotówki od Skarbu Państwa i zamierzamy dalej tak trwać. Także nie jesteśmy telewizją czy przedsięwzięciem, czy całą społecznością, która jest dotowana przez państwo i która doi państwo polskie, tak jak to ma miejsce w przypadku wielu innych podmiotów.
Dziękuję Tobie za ten raport finansowy. My przechodzimy do polskiego, trzeba powiedzieć, piekiełka w tym przypadku. Na Onecie dzisiaj ukazał się tekst Magdaleny Gałczyńskiej. Nowe fakty w sprawie Łukasza Piebiaka ujawnił poufne dane sędziego. Łukasz Piebiak, przypominam, to jest polski sędzia, który w latach 2015-19 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości. I w artykule czytamy: Łukasz Piebiak w 2018 roku przekazał współpracującej z nim kobiecie Emilii poufny dokument adresowany do prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku. Chodzi o opinię lekarza orzecznika ZUS zawierającego PESEL oraz adres domowy Ryszarda Milewskiego. Dwa dni później TVP Info opublikowało swój news o rzekomym lewym zwolnieniu sędziego. Do kobiety trafiły też protokoły z zebrania sędziów z Łodzi razem z odręcznymi podpisami uczestników. Trzy dni później Wiadomości TVP przygotowały materiał atakujący łódzkich prawników. Łukasz Piebiak to główny bohater Onetu, opisanej przez Onet w sierpniu 2019 tej afery hejterskiej. Mamy nowe dokumenty, z których wynika, że Piebiak udostępnił Emilii poufne dokumenty na temat jednego z sędziów. Potem czytamy, że Emilia uzyskane od Piebiaka materiały przekazała między innymi, i tutaj nasz wątek się pojawia, Samuelowi Perejrze. To dziwnie, że to jest ten pan z TVP, który też atakował telewizję Idź Pod Prąd. Kontaktowała się także z Jarosławem Olechowskim. Chodzi o opinię lekarza, rzecznika ZUS, tak jakśmy mówili o tym PESEL-u. Emilia przyznaje, dalej czytamy także, że o sprawie opinii lekarza, rzecznika ZUS dotyczących sędziego Ryszarda Milewskiego rozmawiała na Twitterze z Samuelem Perejrą. Potwierdziła, że przekazała mu poufny dokument z ZUS-u na temat sędziego. Potem w TVP Info powstał wspomniany przez nas materiał o rzekomo lewym zwolnieniu lekarskim tego sędziego. Pan Perejra, pytany przez Onet o potwierdzenie tego, zasłania się tajemnicą źródła, że nie będzie jej ujawniał. Widzimy tu, wydaje mi się, bardzo niebezpieczny proceder, który też obserwujemy na własnej skórze. Zobaczcie, że tak, z rządu mamy, bo mamy tutaj wiceministra sprawiedliwości, tak, czyli to jest osoba z rządu, przekazuje jakiejś osobie prywatnej, tej kobiecie Emilii, dokumenty, a później, dzień później, dwa dni później, TVP rozpoczyna hejt na te osoby czy te grupy osób, na które właśnie tamte dokumenty były, o których opiewały. No, to pokazuje w sposób skandaliczny, myślę, po pierwsze działanie polskiego rządu, a po drugie skandaliczne działanie telewizji publicznej, która tutaj jawi się jako taka spółka do wynajęcia na zlecenie, na kogo zrobić hejt. Dostajemy informacje. Zaraz, przypadkowo, dzień później, dwa dni później, pojawia się jakiś materiał hejtujący daną osobę. Myślicie, że to będzie skandal w polskiej polityce, czy znowu Polacy zaśpiewają, nic się nie stało, przecież wiemy, że tak jest? Michale.
Myślę, że nic się nie stało, zaśpiewają Polacy, ale faktycznie no, widać to, co my często mówimy, to co Paweł też mówi często, że dziennikarze z Warszawy to są po prostu prostytutki do wynajęcia i tak trzeba powiedzieć, że telewizja publiczna, no to jest dom publiczny, czy agencja taka, można powiedzieć, do wynajęcia, która no, za swoje usługi niemałą kasę dostaje, bo dostaje 2 miliardy rocznie, zabrane oczywiście z podatków, czyli zabrane wszystkim Polakom. Jak widać, teraz widzimy, na co te pieniądze idą. Te pieniądze służą na nieczystą walkę polityczną. Bo można oczywiście nie lubić sędziego Milewskiego, można oczywiście krytykować go, i też go nieraz krytykowaliśmy za to, co zrobił sędzia Milewski, kiedy okazało się, że jest sędzią do wynajęcia dla Donalda Tuska, można powiedzieć. Chciał się umawiać też na jakieś, z kolei on się chciał umawiać na uczestniczenie w walce politycznej z rządem Prawa i Sprawiedliwości. No ale no, Prawo i Sprawiedliwość, no to jest Prawo i Sprawiedliwość, jest to partia wartości, miała być dobra zmiana, miały być wartości katolickie, a okazuje się, że jest gówno, rynsztok, chlew i no, te wszystkie wartości, o których mówili, dla których Polacy zagłosowali na nich w 2015 roku, no po prostu wycierają sobie nim gęby i te wartości są w śmietniku, są w klozecie. Okazało się po raz kolejny, z kim mamy do czynienia, że to są tylko można powiedzieć, tylko mówią o sobie, że są takimi dobrymi, etycznymi ludźmi, tak? Że są tacy świętojańscy, że mają często kolana wytarte od klękania na mszach, a tak naprawdę są to ludzie bez żadnych zasad i bez żadnej moralności. Mówię oczywiście o ludziach PiS-u, też i dziennikarzach na usługach PiS-u. No tylko, że Polakom, jak widać, Polacy są zaślepieni, niestety są zaślepieni przez katolicyzm, który im powie, biskupi im powiedzą, że na PiS trzeba głosować, no i Polacy nic się nie stało będzie. Niestety.
No szkoda, że Onet tu w tym przypadku nic nie wspomina też o tym, jak telewizja publiczna dyskryminuje nasz Kościół, naszą telewizję. Przecież właśnie ta sama telewizja, która tutaj hejtowała tych sędziów dwa razy, też TVP Info, to jest przecież właśnie pod panem Pereirą, wypisywało takie artykuły, że tam Lublin stolicą tajemniczej sekty, że tam senator K.O. zakładał tajemniczą sektę niebezpieczną i tak dalej.
No, nie łudziłbym się, że Onetowi chodzi o prawdę i sprawiedliwość. No, toczy się kampania, jedna strona wyciąga co tam ma na drugą i druga na pierwszą i tak się przerzucają. No, my dzięki temu możemy trochę zobaczyć, jak wygląda to wnętrze polskiej polityki. No, wygląda bardzo, bardzo brzydko i śmierdząco. Także no tu pewnie jeszcze przed wyborami parę takich różnych informacji usłyszymy, a potem zapewne zrobi się nieco ciszej, no ale od czasu do czasu coś będzie wychodzić do następnej kampanii. Kampanie są dość często, więc no przynajmniej tyle z tego korzyści, że się dowiadujemy, jak wyglądają kulisy polskiej polityki. Tu oprócz tego, że to minister, no to jest jeszcze sędzia. Wiceminister, no to jeszcze sędzia. Sędzia, który wygląda, że łamie prawo bez tam jakiegoś specjalnego wstydu, no bo tu ujawnia nieuprawnionej osobie informacje no niejawne.
A to jest opisane dokładnie, jak to tam robił, że najpierw z tego swojego maila, takiego MSW tam gov, przesyłał na prywatnego na Gmailu i dopiero z tego prywatnego do tej Emilii tam się wysyłał.
Troszkę próbował ukrywać, ale jakoś nie za bardzo. Zresztą to widzieliśmy w sierpniu zeszłego roku, jak ta cała afera, no to wyszła dość łatwo, że to tak otwarcie dość się zachowywali. Nie wiem, czuli się, że może są bezkarni, że nikt ich nie zobaczy, nie wyciągnie nic. Zbyt pewnie się widać poczuli, ale też faktycznie nic specjalnego się póki co z tego, co nie słyszałem, żeby się komuś tam coś strasznego stało. No, PiS dalej rządzi.
PiS wyciągnął jakiegoś hejtera tam z Platformy, pamiętamy w zeszłym roku, już nie pamiętam, jak on tam się nazywał.
No, Polacy patrzą, no ci tak samo, no to tam już no, widzą, że nic się z tym pewnie nie zrobi. No, PiS rządzi, wszyscy ministrowie tam są. No, ten
500 plus dają.
Tak. I jakoś to jest. No, a to jest człowiek, który sądzi, rozsądza.
On już
Polaków,
zapowiada, że niedługo wróci, będzie tak, dalej sądził.
Teraz, że znowu będzie sądził. No i on ma rozstrzygać o tym, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy nie, czy karę taką, czy taką, no a sam on robi to, co widzimy. Także no tu w sądownictwie mimo zapowiedzi wielkich nic się nie zmieniło. Duda najpierw zablokował reformę, potem tam przeprowadzają reformy, które niewiele zmieniają. No widzimy, no, nawet jakby przeprowadzili te reformy, no to po swojej stronie mają sędziów, którzy robią
pewnie
to samo.
Pewnie takich ludzi by wciągnęli na szczyty władzy sędziowskiej. Ciężko powiedzieć, czy byłoby lepiej. No, tak jak powiedziałeś, jest kampania wyborcza i dowiadujemy się ciekawych rzeczy. I też mamy kolejny artykuł na Onecie. Już dzisiaj później był opis, jak to dzisiaj rzeczywiście duże dosyć zamieszanie wywołał. Artykuł Janusza Szwertnera, hejter, niebezpieczne zabawy ludzi Andrzeja Dudy, opisujący, jak to na planie filmu propagandowego PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, wtedy w kampanii pana jakiego po fotel prezydenta Warszawy, zmarła osoba, która miała na nim wystąpić, która zaczęła już występować, bo w rzeczywistości źle się poczuła w trakcie nagrywania. Ja zreferuję pokrótce ten artykuł, bardzo ciekawy. On pokazuje, myślę, dobrze sposób działania tych wszystkich PR-owców pisowskich. Czytamy tam tak. Docieramy do osób, które w ostatnich latach przyglądały się pracy bliskich współpracowników Andrzeja Dudy. Piotra Matczuka i Anny Plakiewicz z firmy Solver. To PR-owcy odpowiedzialni za obecną kampanię prezydenta, a wcześniej autorzy serii kampanijnych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości. Oboje od lat blisko współpracują z innym marketingowcem związanym z Prawem i Sprawiedliwością, Michałem Lorencem, synem znanego kompozytora. Razem tworzą grupę odpowiedzialną za niemal cały marketingowy przekaz PiS-u. Sięgamy do dwóch historii, które miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Obie rozegrały się w październiku 2018, gdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki toczył za żarty ostatecznie dotkliwie przegrany bój z Rafałem Trzaskowskim o przejęcie władzy w Warszawie. Pokazujemy, jak naprawdę wyglądała śmierć Anny Kryńskiej, ofiary reprywatyzacji wykorzystanej przy okazji kręcenia spotu Patryka Jakiego. 3 października 2018 na planie kręconego przez PiS spotu wyborczego, wymyślonego przez Solwer i realizowanego przez współpracowników Michała Lorenca, zmarła Anna Kryńska, działaczka upominająca się o prawa osób pokrzywdzonych reprywatyzacją. Wzmianki na temat tego zdarzenia pojawiały się w mediach, jednak o prawdę o tym, co się wydarzyło tamtego dnia, jak dotąd ciężko było znaleźć. Nagranie zorganizowano w kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14. Jako pierwszą przed kamerą wystąpić miała Anna Kryńska, która doskonale znała to miejsce. Mieszkała tam niemal przez całe życie, aż w końcu wskutek reprywatyzacji została zmuszona do opuszczenia domu. Był wczesny wieczór, Anna Kryńska była mocno zestresowana, sąsiedzi przyglądali się produkcji, pamiętają, jak co jakiś czas podchodziła na zaplecze i prosiła o łyk wody, wyglądała na potwornie zmęczoną, w końcu zrobiono jej makijaż i postawiono przed kamerą. Matuszewska, reżyser tego spotu, zdążyła zadać jedno tylko pytanie, Anna Kryńska zaczęła odpowiadać, ale zaraz poczuła ból, zesztywniała i upadła na ziemię, przed kamerą wyszeptała jeszcze: Boże, ja umieram. Kamerę wyłączono, nieprzytomną Annę Kryńską zabrała karetkę. Dzień później zmarła. Wkrótce wyszło na jaw, że kobieta chorowała od dłuższego czasu, o czym wiedziała Katarzyna Matuszewska, reżyserka. W dniach poprzedzających nagranie stan Anny Kryńskiej był fatalny. 3 tygodnie wcześniej pod wpływem stresu zasłabła w trakcie spotkania poświęconego reprywatyzacji, w którym uczestniczył Sebastian Kaleta, rzecznik wtedy pana Jakiego. Pani Kryńska wtedy oczekiwała na operację rozrusznika serca. Potem artykuł opisuje, jak córka pani Kryńskiej usiłowała się dowiedzieć prawdy, poznać prawdę, jak do tego doszło, do tej śmierci. Chciała uzyskać nagranie tego spotu, który tam się pojawił. Odsyłano ją, oczywiście można powiedzieć, on nasza do kajfasza. W końcu się okazało, że spot został usunięty, przynajmniej oficjalnie. Michale, jak ty oceniasz takie działanie? No bo pisowcy się bronią, że oni nikogo nie zmuszali, że ta pani sama przyszła, no była chora, ktoś ją wypuścił ze szpitala i po prostu zmarła. No ale cel był taki tego spotu, żeby właśnie pokazać cierpienie, ból tych osób. Ten reżyser wiedziała o chorobie tej pani. To pokazuje, że no, ktoś może powiedzieć, że oni dążą po trupach do celu. Jak ty oceniasz całą tę sytuację?
Dokładnie tak, po trupach do celu to są zwykłe hieny. To są zwykłe hieny, które ryzykują życie ludzi, którzy są po ich stronie i chcą im pomóc, ale nie są w stanie, ponieważ mają zszargane zdrowie i są praktycznie, można powiedzieć, no, nad grobem, bo ta pani Anna miała praktycznie informację, że nie może wychodzić, nie może mieć żadnego stresu. I córka, jak się dowiedziała, że ona była na tym nagraniu, to oczywiście była zła na pisowców, bo jakby wiedziała wcześniej, to by nie pozwoliła matce na pójście na to nagranie. Ta pani Anna chciała im pomóc w dobrej sprawie, bo rzeczywiście nieraz żeśmy mówili o tej reprywatyzacji, gdzie z kolei ekipa HGW kręciła lody, kradnąc kamienicę. Tylko że nie można dla walki politycznej, czy nawet dla walki o dobrą sprawę, tak się zachowywać. Nie można zmuszać ludzi, podchodzić pod ludzi, żeby tylko uzyskać petardę czy atomowy cios, bo tak sobie ci właśnie PR-owcy PiS-u, PR-owcy Dudy, czy PR-owcy Jakiego, tak sobie mówili. Będziemy mieli petardę, będziemy mieli atomowy cios, w którym walniemy Trzaskowskiego. A doprowadzili, można powiedzieć, do śmierci porządnej kobiety, tak? A najgorsze jest to, że zamiast powiedzieć: tak, zrobiliśmy źle, bo wiedzieli, że jeżeli by się to wydało, to praktycznie posypałyby się głowy i Jaki by przegrał z Kretesem, i tak przegrał. Natomiast zamiast przyznać się: zrobiliśmy źle, nie chcieliśmy tego, ale zrobiliśmy źle, takie są konsekwencje, ludzie, osądźcie nas, no powiedzcie co, no tak jak wyciągnijcie konsekwencje, my załóżmy też jakieś wyciągamy konsekwencje i tak dalej, to ci ludzie chcieli sprawę zatuszować, zaczęli mataczyć i wykorzystują do tego stanowiska które mają w państwie polskim, bo przecież pan Kaleta, który wówczas był rzecznikiem pana Jakiego, teraz jest, o dziwo, wiceministrem sprawiedliwości. Co ci mówi widok znajomy ten? Czy w poprzedniej sprawie też nie mieliśmy do czynienia z wiceministrem sprawiedliwości, tylko innym? Zobaczcie, ten człowiek, który zobowiązał się na przykład, że córce pani Anny, która zaczęła domagać się, to chciała zobaczyć, jak wyglądały ostatnie chwile życia, można powiedzieć, jej mamy, chciała zobaczyć ten materiał, on zobowiązał się, że ten materiał jej odnajdzie i przekaże, później zaczął ją zwodzić i mataczyć. Tak samo ci źli ludzie, ta pani Plakwicz i ten pan, którego nazwiska nie pamiętam, pan Piotr jakiś tam, też to są ludzie niecni, po prostu, bo to jest ten sam przykład, o którym mówiliśmy poprzednio. Kato komuna, ludzie, którzy mówią o wartościach, a są zepsuci do cna, do szpiku kości, którzy są gotowi popełnić nie tylko przestępstwo, ale przeróżne etyczne niemoralności, żeby tylko osiągnąć swój cel. Po trupach do celu, to jest najlepsze słowo, i hieny, nawet w tym artykule jest taki cytat, hienizm level hard, ja się z tym zgadzam, to jest Prawo i Sprawiedliwość, hienizm level hard.
To też, myślę, pokazuje dobrze cały ten artykuł, bo tam przeczytałem o jednej sprawie, druga sprawa to jest spot o uchodźcach, ale to dobrze też powiedziałeś o Hannie Gronkiewicz-Waltz, dobrze pokazuje, jak Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje rzeczywiście afery, rzeczywiste zagrożenia, jakie państwo polskie ma, ale tylko do celów propagandowych, no bo pierwsza sprawa, zaczęliśmy o tej reprywatyzacji, Hanna Gronkiewicz-Waltz. PiS rządzi 5 lat, czy ta pani siedzi w więzieniu?
Jaki był w komisji, która miała tę sprawę załatwiać?
Tak jest.
Tam komisji Hanna Gronkiewicz-Waltz tak? była zwoływana.
Dostawała mandaty.
Został kandydatem na prezydenta Warszawy, potem do ministerstwa, czy tam teraz do parlamentu, europarlamentu, jego tam koledzy do ministerstw i koniec sprawy.
Koniec afery, reprywatyzacja.
Żyją z załatwiania tej sprawy, a jej nie załatwiają. Nie robią. I tak jest z wieloma rzeczami. Tak jest ze wspomnianymi wcześniej sądami, które miały być reformowane i tak o tej reformie już słyszymy przez cały okres rządów. Tak samo z dekomunizacją mediów i tak z wszelkimi innymi sprawami. Ciągle to się załatwi, to musicie nas wybrać na następną kadencję, żebyśmy załatwili. I tak to wykorzystują. Tak samo w tej sprawie. No oczywiście wypadek mógł się zdarzyć. Nie musiało to być zamierzone, no przecież nikt nie chciał tej kobiety śmierci, ale jak już się zdarzyło, no to dlaczego to ukrywali? W imię czego? Żeby jaki mniej troszkę przegrał wybory?
Srebrna.
I tak musiał przegrać?
Wtedy pamiętamy, to srebrna była, w grę wchodziła przy tych wyborach, także to była gra o wysoką stawkę. Powiedzieliśmy, że PiS rządzi 5 lat. Pamiętamy na początku, tak jak wspomniałeś, była ta komisja o reprywatyzacji. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz dostawała tam mandaty za nieprzyjście. To tam, pamiętam, były kwoty tam rzędu tam 12 tysięcy złotych. Ona ich nie płaciła. W końcu chyba tego nie zapłaciła. Także włos jej z głowy nie spadł. Ale druga sprawa tego... Bo ten artykuł, tak jak powiedziałem, opisuje dwa spoty wyborcze. Pierwszy o prywatyzacji, drugi o uchodźcach. Przypominamy rok 2018 i PiS chciał wykorzystać właśnie w tej kampanii, że jak wygra Platforma, no to za 2 lata, wtedy za 4 lata, bo to był 2022, oni pokazywali, że będą kolejki uchodźców na granicach i tak dalej. A przypominamy Państwu, że właśnie lata 2017-2018 PiS przyjął najwięcej imigrantów w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. O tym mówiliśmy, trąbimy od 2 lat, zrobiliśmy nawet ulotkę, nie wiem, czy możemy pokazać, PiS przyjął najwięcej imigrantów. Także widać, że fakty były takie, że PiS wtedy przyjmował najwięcej imigrantów, a chciał straszyć, że jak wygra Platforma, to wtedy oni przyjmą tych imigrantów. Także myślę, że to jest szczególnie pokazuje obłudę ich. Tak samo przecież sprawa reparacji od Niemiec. PiS porusza tą sprawę w przypadku, jak się zbliża jakaś kampania wyborcza, wtedy wystawiają tego pana Mularczyka, on tam powie, że należą się reparacje, będziemy walczyć. Mija kampania wyborcza i co? Chyba już teraz druga kampania wyborcza, kiedy oni poruszali sprawę reparacji. Reparacji dalej nie ma, tematu dalej nie ma. Czyli mamy 3 sprawy. w których za każdym razem PiS używa tych spraw w kampaniach wyborczych. Mamy reparacje od Niemiec, mamy sprawę tego przechwytywania kamienic, mamy sprawę też uchodźców. Trzy sprawy wykorzystywane, żeby ludzie głosowali na PiS, no bo jak nie, no to te sprawy źle się potoczą do Polski. PiS wygrywa wybory, czy przegrywa tak jak w przypadku Warszawy, no ale mówimy o tych głównych, rządzi już 5 lat i nic kompletnie w tych sprawach nie zostało zrobione. Michale, czy nie da się po prostu nic zrobić w tych sprawach, czy oni nie chcą nic zrobić w tych sprawach?
Jak widać, PiS jak to jest z komunistami, raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. PiS jak już zdobył władzę, kiedy ludzie rzeczywiście byli źli na Platformę, która kradła, która nie prowadziła w dobrym kierunku Polski, ludzie zaufali PiSowi. Jeszcze do tego podlał, można powiedzieć, te hasła o dobrej zmianie sosem właśnie katolickim, jacy to my jesteśmy, tacy ludzie wartości, nie? Okazało się, że są po prostu łajdakami, to są zwykli łajdacy, pisowcy, i teraz zrobią wszystko, żeby się przy tej władzy utrzymać. Będą każdy temat, każde kłamstwo obiecywać, później oczywiście nic z tego nie zrobią, albo zrobią na odwrót, przecież prezydent Duda też wiele rzeczy obiecał, których nie zrobił. Ludzie mu zaufali, że w końcu poznamy prawdę o aneksie w sprawie WSI, tak, że w końcu, nie wiem, no kwestie frankowiczów, to możemy się nie zgadzać co do samej zasady, ale obiecał ludziom, też z tego nie zrobił, tak. To są zwykli oszuści i łajdacy. Kaczyński, Morawiecki, Duda i wszyscy ci pomniejsi, jak Piebiak, jak Jaki, jak ten właśnie Kaleta, a później ich pieski i sługusy, którzy właśnie realizują ich polecenia niżej, i jeszcze dziennikarze, sprzedajni, którzy później, przecież te materiały, które PiS robił, też później były pokazywane, oczywiście gdzie? W telewizji publicznej, tak? Czyli w telewizji, która doi, można powiedzieć, budżet wszystkich Polaków, okrada. Nic się nie zmieni, bądźmy tego pewni, oni będą kłamać, teraz są następne wybory, teraz już są kolejne obietnice, jakieś dudowe, czy dudaszowe, czy dudusiowe, nie wiem, chcą ludziom dać jakąś kolejną kiełbasę wyborczą, z której później niewiele będzie albo nic nie będzie. To są zwykli oszuści. Dlaczego nic się nie zmieni? Ci ludzie musieliby się zmienić. Dopóki ci ludzie nie zmienią swojego wnętrza, to o czym mówimy każdego dnia, tak? Pastor Paweł Chojecki mówi o tym, podnosząc Biblię i machając Biblią. Jak ci ludzie, którzy są pełni zła, którzy nie znają Boga prawdziwego i nie służą Mu, jak ci ludzie mają robić coś dobrego? Oni tylko chcą mieć władzę dla samej władzy i dla swojego interesu, żeby robić geszefty, żeby ich rodziny się bogaciły, żeby korzystać z uroków władzy, żeby gnoić przeciwników. To jest ich celem i temu służą te ich kłamstwa. Dopóki się prawdziwie nie nawrócą i nie zmienią swoich serc i nie pójdą za Bogiem, właśnie za Bogiem Biblii, to nic się w Polsce nie zmieni. Możemy być tego pewni.
Przede wszystkim wszyscy Polacy muszą tak pójść za Bogiem Biblii, wtedy będą mogli coś zmienić. Ja jeszcze dodam do tej sprawy, pan Kaleta oświadczenie umieścił na Twitterze, w którym twierdzi, że Onet, że tekst Onetu jest pełen manipulacji i kłamstw. Nie wymienia tych pełnej liczby kłamstw, ale twierdzi, że Onet kłamie, iż podczas jednego z tych nagrań zasłabła ta pani i że ma na to kilku świadków. No zobaczymy, kiedy ich przedstawi, czy nie wiem, czy pozwie Onet do sądu za to. Czy,
to chodzi czy, o to zasłabnięcie wcześniej, no bo to, że zmarła, to tego nie dementuje na planie.
Nie, nie. Dokładnie to Onet też nie pisze, że zmarła na planie, tylko
znaczy,
że na
to
planie
zmarła, zasłabła, dzień,
a zmarła
tak.
Dzień później w szpitalu. No zobaczymy, jak się sprawa rozwinie, ale no, jeśli ktoś twierdzi, że jest tekst pełen kłamstw i manipulacji, a nie wymienia ich wszystkich, to można wątpić. Nie, nie ma nawet zapowiedzi pozwania.
No i dziwna ta sprawa, że mówi o tej sprawie dopiero 2 lata. Dopiero dziwnym trafem, dopiero po artykule Onetu. Wcześniej jakoś nie chciał wyjaśnić tej sprawy, czy ją jakoś oczyścić. Porozmawiajmy jeszcze na koniec może o 2 sprawach. Na początek protesty w USA. Barack Obama się obudził, zwrócił się do młodych, mówi: macie moc, by zmienić świat. Zabrał głos w środę na antenie stacji CNN. Powiedział tak: to, co się stało przez ostatnie tygodnie, zmieniło życie nas wszystkich. Te zamieszki, choć straszne i tragiczne w skutkach, to wielka szansa dla nas. to szansa na przebudzenie i współpracę nas wszystkich w dążeniu do stworzenia możliwości wspólnego życia. Mówię teraz bezpośrednio do młodych, kolorowych mężczyzn i kobiet w USA. Chcę, byście wiedzieli, że macie znaczenia. Chcę, byście wiedzieli, że wasze życie ma znaczenia, a marzenia się liczą. Powiedział, że te protesty napawają go optymizmem, macie wielką moc. Mam nadzieję, że wykorzystacie te siły właściwie, macie olbrzymią moc do tego, by zmienić ten świat. Nie wykorzystujcie ich w złości. Czyli mówi, że te zamieszki są straszne w skutkach, ale wielka szansa dla nas. Nie wiem, kim są my, czy kolorowi w Stanach, czy demokraci w Stanach. Jak oceniacie te słowa, tego skompromitowanego już prezydenta, przecież niedawno ta Obama Gate wybuchła. On teraz mówi, że jest to wielka szansa dla nich, chwali tych ludzi, którzy, tak jak wiemy, palą sklepy, rabują sklepy. Pokazywaliśmy Państwu w środę, jak biją kobiety, biją weteranów niepełnosprawnych. No, można powiedzieć, dantejskie sceny rozgrywają się teraz w Stanach Zjednoczonych, a Barack Obama jest, widać, z tego zadowolony. Jak oceniacie słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Trochę podobnie do Polski. No, Barack Obama rządził 2 kadencje i jakoś nie przeprowadził tej zmiany, na którą teraz chce, żeby ci młodzi ją przeprowadzili i tu zmianę. No to co on robił? Widać, że robił to samo, co pisowcy. Wykorzystywał tylko to gadanie o zmienianiu na swoją korzyść i po to, żeby go wybierali, a w rzeczywistości nie zmienił nic na lepsze i dalej. No, abstrahując od tego, co uważamy za lepsze, czy to samo, co Barack Obama.
Michale, jak ty odczytujesz te słowa? Czy Barack Obama chce wrócić do gry?
Że do gry nie chce wrócić, ale na pewno chciałby, żeby Joe Biden wygrał z Donaldem Trumpem. I no, niewykluczone, że taki jest cel tej całej afery, tej całej zawieruchy, która... No owszem, została zbrodnia popełniona przez policjantów, to jest dla mnie bez dyskusji, rzeczywiście powinni odpowiedzieć za morderstwo. Rzeczywiście już mają teraz postawione zarzuty, już nie tylko ten jeden, tylko wszyscy 4, czyli też i ci 3 jego koledzy, którzy nie zareagowali, kiedy dusił przez wiele minut tego człowieka. Rzeczywiście ten film jest poruszający. To ciekawe. Są podnoszone zarzuty, że jest to że tak jakby interwencja była rasistowska, czy o podłożu rasistowskim, tak, że biały policjant zabił czarnoskórego Amerykanina. Ten biały policjant miał jeszcze 3 policjantów ze sobą, było ich 4. On był biały, do tego był Azjata, do tego był Latynos i 4 to był Murzyn. Czyli były 4, można powiedzieć, kolory skóry, wśród tych 4 policjantów. Nie było to 4 białych supremistów, którzy tutaj chcą white power i chcą wszystkich czarnych ukatrupić. Nie, to po prostu no tak było, że również jego koledzy, którzy, tak jak powiedziałem, to był Azjata, Latynos i Murzyn, nie wstawili się za tym Floydem George'em, który został zamordowany, ja tak to oceniam. Rzeczywiście jest tak, że tę zbrodnię, czy tę sytuację, to morderstwo, można powiedzieć, na służbie, czy z wykorzystaniem właśnie swojej pozycji, lewactwo chce wykorzystać, żeby zburzyć Amerykę, żeby wprowadzić swój ład i żeby Trump przegrał wybory. Zobaczmy, gdzie są przede wszystkim protesty. Protesty są przede wszystkim w tych miastach, gdzie to właśnie demokraci rządzą, gdzie demokraci mają większość, tam, gdzie są republikanie, tam, gdzie są praworządni obywatele posiadający broń, tam, gdzie rządzą szeryfowie, którzy rzeczywiście też egzekwują prawo i są po stronie republikanów, po stronie prawych wartości, tam jest spokojnie, tam nie ma albo w ogóle zamieszek, albo te protesty są pokojowe, no po to, żeby zmienić coś w Stanach Zjednoczonych. Natomiast cała agresja, całe wybuchy, jest to napędzane przez lewactwo, które zobaczyło w tym szansę do destabilizacji Stanów Zjednoczonych i do wywalenia Trumpa z urzędu, bo jeżeli Trump nie będzie na 2. kadencję, to Stany Zjednoczone całe mogą spłonąć, mogą się rozpaść, mogą upaść, a na pewno mogą przegrać konfrontację z Chinami, bo w ogóle nie podejmą tej konfrontacji, tylko się poddadzą. O to chodzi w tych protestach i tutaj jest gra o naprawdę wielką stawkę, bo chodzi tutaj w tych protestach o przyszłość całego świata. A Barack Obama chciałby, żeby demokraci wygrali i żeby demokraci rzeczywiście no, zmienili Stany Zjednoczone, żeby one już nie były tym mocarstwem, które może zachować pokój na świecie i może zachować wartości chrześcijańskie na świecie.
We wczorajszym programie też dużo o tym mówiliśmy, mówiła redaktor Hanna Shen, że teraz cały świat ujmuje się właśnie za tym zamordowanym Afroamerykaninem w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy milczy cały czas nad setkami młodzieży mordowanej w Hongkongu. Nikt się za nimi nie ujmuje, czy bardzo mało osób się ujmuje za Hongkongiem. Mówiła pani redaktor Hanna Shen o papieżu Franciszku i mamy dzisiaj już też wypowiedź, że papież Franciszek też już się wstawił, właśnie wypowiedział się w temacie zamieszek w USA, skrytykował to, co się administrację, można powiedzieć, Donalda Trumpa czy Stanów Zjednoczonych, że jest rasizm i tak dalej. A tak jak mówiła redaktor Hanna Shen, próżno szukać jego wypowiedzi na temat Hongkongu czy krytyki rządu Chin za likwidowanie autonomii Hongkongu czy bicie, gwałcenie, mordowanie młodych ludzi, którzy protestują w Hongkongu. Na koniec chciałbym jeszcze, żebyśmy krótko wspomnieli o koronawirusie. Dzisiaj mało w Polsce, teraz wydaje się, że ten koronawirus ustępuje, ale mamy niestety niebezpieczne informacje, że pojawiają się coraz to nowe ogniska. Mówiliśmy niedawno w Łodzi, mamy teraz wysyp w firmie spożywczej, mamy zakażenia w sanktuarium w Tuchowie, tam odbyły się święcenia kapłańskie i od tamtej pory już jest kilka osób zakażonych koronawirusem. Mówiliśmy wczoraj w Koszalinie, nowe ognisko w ZUS-ie, w sądzie w Koszalinie, też mamy pod Tatrami w Kościelisku, sanepid szuka ludzi, którzy byli w kościele od 30 maja do 4 czerwca, przyjmowali komunię, ponieważ już wiemy, że były tam zarażenia koronawirusem, już kilka osób jest zarażonych. Te ogniska na pewno będą się pojawiać, to może nie jest najgroźniejsze, ale mamy też dzisiaj dwie informacje, z dzisiaj, z wczoraj, które no, pokazują, że bagatelizowanie tego wirusa jest nie na miejscu. Pierwsza to była informacja, wczoraj obiegła w polskie media, ale w rzeczywistości to jest informacja z maja, że zmarł najmłodszy ozdrowieniec koronawirusa, to jest niemowlak z Filipin, zaraził się koronawirusem, jak miał 5 dni, był malutkim niemowlakiem. Po tygodniu został wypisany ze szpitala, że ozdrowiał, już miał testy ujemne, a po miesiącu, po niewiele ponad miesiącu, trafił z powrotem z groźnymi objawami, już nie koronawirusowymi, bo z zaparciami, tam było wahanie poziomu cukru i zmarł. Zmarł właśnie w maju, mając niecałe 2 miesiące. Do końca przyczyny nie są znane. Też dzisiaj mamy informacje z Hiszpanii. Lekarze, to Interia o tym, RMF, przepraszam, o tym pisze. Możemy zobaczyć, mam nadzieję, na slajdzie. Lekarze, koronawirus może bezobjawowo uszkodzić płuca, bo teraz jest modna taka propaganda, że to większość osób, to co jest faktem, przechodzi koronawirusa bezobjawowo i jakoby z tego powodu nie powinniśmy się nim przejmować, bo prawdopodobnie też przejdziemy bezobjawowo. Otóż zespoły hiszpańskich lekarzy pracujących z pacjentami zakażonymi koronawirusem wskazują, że jest on zdolny zniszczyć płuca zainfekowanych osób, które jednocześnie nie mają żadnych objawów. To o tym pisze dziennik El Mundo, czyli widać, że nawet przejście bezobjawowo koronawirusa może skutkować poważnymi konsekwencjami zniszczenia płuc. Osłabienie płuc to przecież to będzie się skutkowało całe życie. No to już o jakimś profesjonalnym uprawieniu sportu na przykład można zapomnieć, no bo już wydolność będzie mniejsza. Jak wy oceniacie teraz to, co się w Polsce dzieje, że w Polsce już teraz, jak nie wiem, widzimy po miastach, jeździmy, ludzie przestali się tym przejmować, przestali nosić maseczki. Jak oceniacie tę sytuację? Czy epidemia wygaśnie, czy niestety to będzie dopiero początek do drugiej fali, która będzie gorsza niż ta pierwsza?
No, niewątpliwie widzimy, że pierwsza fala się nie kończy, bo mamy taki zastój. Ani nie idzie w dół, ani nie idzie w górę. Teraz przez parę dni było troszkę mniej. Znowu jest prawie 400, to było wczoraj 360 ponad zakażeń wykrytych. Także no, wygląda na to, że będziemy się tak ciągnąć jeszcze jakiś czas, a im bardziej będziemy otwierać wszystko, no tym większa szansa, że wybuchnie druga fala za chwilę. Oczywiście dobrze, że te osoby zakażone są jakoś wyłapywane i poddawane kwarantannie. No to jest jakieś ograniczenie, ale ciągle nie możemy tego zmniejszyć. Także no, spodziewam się, zresztą to nawet oficjalne czynniki mówią, że na jesień będzie druga fala na pewno. No to może będzie wcześniej, może nie skończymy pierwszej fali, od razu będzie druga, bo to nie jest tak, że to nie jest jakaś prawidłowość, że musi być pierwsza, druga fala, no po prostu tak się mówi na to. No. Może równie dobrze pierwsza cały czas trwać.
Jednocześnie wiemy, że już w poniedziałek zaczynają się matury, setki tysięcy osób
z całej Polski. To jest chyba największe zagrożenie
już w poniedziałek do roznoszenia. Będzie zgrupowane razem.
Tak, do roznoszenia wirusa, bo tutaj wiele godzin w jednym pomieszczeniu, z tego co wiem, bez maseczek, nie wiem dlaczego, ale takie słyszałem wytyczne dla tych uczniów, którzy będą pisać, no to jest absurdalne. No widzimy, że ten wirus gdzieś no, jest w społeczeństwie, nie jest tak, że zniknął, bo to wychodzi to tu, to tam. Nie, mówili, że już tylko na Śląsku, zdusimy na Śląsku, to już wszyscy będą się zmniejszać, no to teraz w Łodzi, to teraz w Zakopanem.
Wcześniej było wielkopolskie.
No to gdzieś krąży cały czas w społeczeństwie, z tego wynika i dlatego trzeba uważać, trzeba możliwie utrzymywać dystans, nosić maseczki, żeby w razie, jeśli jesteś tym bezobjawowym, no to ograniczyć zakażanie innych. No, to trzeba jeszcze robić przez pewnie przynajmniej parę miesięcy, no, a im gorzej będziemy się zachowywać, tym dłużej to będzie trwało.
Michale, jak ty oceniasz tą decyzję rządu, że matury będą już od poniedziałku, potem testy ósmoklasisty? Ja dzisiaj czytałem taki chiński raport, że wcale nie najgorszym podobno sposobem zarażania się jest oddychanie i kaszel, ale korzystanie z miejskich toalet, tak Chińczycy twierdzą. Także no a właśnie na maturach, no to w szkołach ci wszyscy, co chodzili, to wiedzą, że tam właśnie toalety są wspólne i uczniowie przecież przed maturą, po maturze na pewno będą razem korzystać, tak jak Czarek mówił, nie mogą siedzieć w maseczkach.
Mam nadzieję, że osobno, ale razem na raz.
No w jednej toalecie, znaczy wiemy przecież, że jest kilka stanowisk w każdej, nie? Także to są małe pomieszczenia w szkołach. Na maturze będą siedzieć bez maseczek, przez korytarz wchodzą, przez to samo przejście. No sposobów do zakażenia jest w takiej szkole mnóstwo, a jednocześnie kilkaset tysięcy dzieci, już młodzieży, można powiedzieć bardziej, już dorosłych przecież, już od poniedziałek. Tak, w poniedziałek będą narażeni na koronawirusa. W polskich mediach jest cisza o tym zagrożeniu. Jak ty oceniasz tę sytuację?
Jak dobrze wiemy, matura międzynarodowa została odwołana. Można było inaczej przeprowadzić tę maturę, no bo ja rozumiem, że matura jednak powinna być. To nie jest tak łatwo odwołać komuś maturę, no bo później gdzieś tam to świadectwo dojrzałości za człowiekiem idzie przez jego życie. Ale niekoniecznie musi być ona przeprowadzana rzeczywiście w szkole. Przecież można jednak przeprowadzić ją zdalnie, tak uważam, że można tak zrobić. No nawet licząc się z tym, że część osób wykorzysta to i nieuczciwie podejdzie do tej matury, i tak już są zniesione egzaminy ustne, zostaje tylko egzamin pisemny. Ja bym był za tym, żeby pogodzić się z tym, że mogą być jakieś nadużycia. Można owszem apelować do młodzieży, żeby nie oszukiwała, wiadomo, że to niewiele da, ale dla bezpieczeństwa tego sanitarnego, ja bym był za tym, żeby przeprowadzić maturę w sposób zdalny, natomiast egzamin ósmoklasisty bym w tym roku z niego zrezygnował. On nie jest niezbędny, on nie jest tak ważnym egzaminem jak matura. Przecież rekrutacja do szkół średnich może się odbywać na podstawie uzyskanych ocen. Jest to wyjątkowy rok i można tutaj zrobić odstępstwo od tego systemu, który mamy co roku. To jest moja opinia, jeśli chodzi o samą maturę i egzamin, natomiast co do tego zamknięcia Polski, co do tego, że epidemia się ślimaczy. Niestety polski rząd pokpił sprawę i przespał temat. Chwalił się, jakim to jesteśmy super państwem, że nas wszyscy tutaj szanują, doceniają, jak my wspaniale walczymy z koronawirusem, że mamy najlepsze efekty. No cóż, okazuje się, że cała Europa się otwiera, a Polska nie może się otworzyć, bo w Polsce cały czas epidemia ma się dobrze i są te nowe ogniska zarażenia. No ta zaraza chińska jest naprawdę bardzo zaraźliwa, trzeba mieć tego świadomość. To, że polski rząd spóźnił się z obostrzeniami, bo owszem, wprowadził właściwe obostrzenia, ale zrobił to za późno. Jakby wprowadził wtedy, kiedy żeśmy wzywali polski rząd do tego, zachęcali, doradzali, teraz zamknijcie granice, teraz nakażcie nosić maseczki, to co zrobił Tajwan, to co zrobiła Korea Południowa, to wtedy byśmy byli w innym miejscu teraz w Polsce. Jesteśmy w takim miejscu, że moim zdaniem nie da się zamknąć znowu Polski, ponieważ ludzie by tego raczej nie znieśli. Polska była zamknięta przez 2 miesiące, uderzyło to no, praktycznie w wiele dziedzin życia gospodarczego, społecznego i ludzie widzą, że niewiele to dało, że nie zwalczyliśmy tak naprawdę tej zarazy mimo zamknięcia. Myślicie, że Polacy dadzą się znowu zamknąć na 2 czy na 3 miesiące, kiedy dalej nie będą mieli, można powiedzieć, pewności, że to coś da, jak widać, że teraz niewiele to dało. Także jesteśmy w strasznym miejscu i w strasznej pozycji, bo też Polacy po prostu nie mają zaufania do tego ministra Szumowskiego, który jeszcze widać, że robi wspaniałe geszefty na tej chińskiej zarazie, jak i jego koledzy, rodzina i tak dalej, czyli Polacy zobaczyli, że tak, minister czy cały rząd nie zrobił tego, co trzeba wtedy, kiedy było trzeba, zrobił coś połowicznego, może i dobrze, ale za późno i za słabo, a przy okazji wykorzystał tę zarazę po to, żeby dorobić się na całe życie i na pokolenia. Bo to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość i ta katokomuna, o której codziennie mówimy Polakom. Niestety jesteśmy w takim momencie, że pozostaje nam tylko apelować do Polaków o rozsądek. I myślę, że tylko to może nas ratować, żeby Polacy gdzieś, gdzie mają kontakt z kimś, to no jednak pytali się, czy gdzieś tam nie miałeś kontaktów z kimś, kto nie wiem, kogo nie jesteś pewny. To po pierwsze. Po drugie, często myć ręce. Po trzecie, używać tych maseczek. Po czwarte, zachowywać ten dystans, tak? Nie przytulać się, nie witać. No, w tym momencie tylko zdrowy rozsądek Polaków i dalej świadomość tego, że zagrożenie nie zniknęło, może doprowadzić do tego, że rzeczywiście będzie spadać ta liczba zakażeń. No a od strony rządu, czego się możemy spodziewać czy oczekiwać? Dużej ilości testów, dużej ilości rzetelnych testów. Wtedy rzeczywiście jest szansa, nie wiem, robić badania przesiewowe, żeby jednak też i zwykli obywatele mogli coraz częściej mieć możliwość zrobienia tego testu, tak? Żeby się okazało, chorowałem, nie chorowałem, jak nie choruję, no to wtedy mogę normalnie funkcjonować dalej, oczywiście zachowując te warunki sanitarnego bezpieczeństwa. Tylko to możemy w tym momencie dzisiaj zrobić, uważam.
Jesteśmy na etapie tej pełzającej epidemii, o tym też mówiłeś wczoraj trochę w programie i nie bardzo jest teraz już co z tym zrobić. Możemy, jesteśmy skazani na życie z tą epidemią. My przypominamy Państwu, że apelowaliśmy do polskiego rządu już w lutym, żeby zamknął granice, żeby kontrolował ludzi na granicach. Tego nie zrobiono, a to wszystko zrobił Tajwan i tam dzisiaj dalej mają te 400 przypadków, tak jak mieli 2 miesiące temu, pamiętam koło 400, to tak dalej mają te 400, chociaż są bardzo blisko Chin i w Tajwanie cały czas dzieci chodzą do szkół i tak dalej, to państwo jest otwarte. Oczywiście tak pokazywaliśmy też państwu w programach, że tam wszyscy zachowują oczywiście ostrożność, unikają publicznych zebrań, parki na przykład i tak dalej. Centra są puste, wszyscy chodzą w maseczkach, no ale mają 400 przypadków, dlatego że kontrolują na granicy, no wiadomo, są wyspą, mają łatwiej, tak, ale...
Bo też, że wszyscy uważają, wiedzą, że no chociaż te przypadków wykrytych jest tyle, no to gdzieś ten wirus jednak w każdej chwili może się dostać, szczególnie, no, że mają dość spory ruch lotniczy, czy z Chinami, czy z innymi państwami i w każdej chwili może się rozprzestrzenić, więc uważają i noszą te maseczki, bo maseczki działają, wbrew temu, co mówił jeszcze w lutym minister Szumowski. Minister zdrowia, maseczki działają, te kraje, w których więcej ludzi nosi maseczki, lepiej sobie radzą, tak jak Czechy, tak jak Tajwan oczywiście, ograniczają rozprzestrzenianie tego wirusa, no, to się rozprzestrzenia przez oddech, kaszel, kichanie, oddech, rozmowę, no, tak się rozprzestrzenia ten wirus, maseczka zatrzymuje tę dużą część, przynajmniej nie wszystko, ale dużą część tego, co wychodzi przez usta i przez nos, no, no i działa po prostu.
Chyba, że przez noszą dotyk, tak jak większość Polaków, wiesz, tutaj jako szalik, nie?
Jak wtedy tak nie działa, to nie jest amulet, jednak musi być w odpowiednim miejscu. Oczywiście wielu ludzi narzeka, że to im utrudnia oddychanie, no ale jeśli idziesz sam przez las, no to nie musisz nosić maseczki, no ale jak się z kimś blisko spotykasz, no to wtedy trzeba ją mieć na sobie przez ten czas i się nie pozarażamy. Przynajmniej dużo mniej ludzi się zarazi. No, przez dotyk się trochę trudniej zarazić, no bo to by trzeba ręce do ust gdzieś wpychać. No to już tak się trochę jest to mniej, no a ludzie jednak myją ręce dość często, na szczęście. Także no to jest trochę mniej, ale no te maseczki też trzeba nosić i unikać kontaktu niekoniecznego. No.
Poprosimy, bo widzimy jeszcze odnośnie tego, widać, że tak jak Michale powiedziałeś, że ten wirus w Polsce jest, bo to nie jest prawda, że jest na Śląsku tylko, bo mamy tak Koszalin przed paroma dniami, wcześniej województwo lubelskie, 100 przypadków mniej więcej skoczyło.
Łódzkie
oczywiście, świętokrzyskie. Mieliśmy, teraz mieliśmy tu Zakopane,
Tuchów. W Białymstoku też po kilka przypadków.
Widać, że po prostu on w Polsce jest i trzeba naprawdę uważać. Teraz, zanim ogłoszenia, zapraszamy Was na kalendarium Piotra Setkowicza. Ja tu już widzę, o czym będzie mówił, także na pewno bardzo ciekawe informacje, także na czacie, na czasie. Zapraszam.
Czerwca 1967 roku zaczęła się tak zwana wojna sześciodniowa, w której Izrael walczył z koalicją państw arabskich. Ponieważ było wiadomo, że Arabowie nie godzą się z istnieniem państwa Izrael i szykują się do unicestwienia go, wykonano uderzenia wyprzedzające. 5 czerwca rozpoczęło się uderzenie na Egipt, które doprowadziło do pogromu armii egipskiej. W ciągu kilku dni siły izraelskie zajęły strefę Gazy, półwysep Synaj i zajęły pozycje obronne wzdłuż kanału Suezkiego. 6 czerwca rozpoczęła się ofensywa przeciwko Jordanii. Została zajęta arabska część Jerozolimy oraz Judea i Samaria. 9 czerwca ruszyło uderzenie przeciwko Syrii, które rozgromiło armię syryjską i doprowadziło do zajęcia wzgórz Golan. Następnie siły izraelskie rozpoczęły marsz na Damaszek. 10 czerwca Związek Sowiecki oświadczył, że jeżeli ofensywa Izraela się nie zakończy, to rozpocznie się interwencja wojskowa sowiecka na Bliskim Wschodzie. W związku z tym dalsze działania zbrojne wstrzymano. Wojna sześciodniowa była wielkim sukcesem Izraela. Powiększył on znacznie swoje terytorium i zyskał granice, które nadawały się do obrony. W tej wojnie zginęło 779 żołnierzy sił obronnych Izraela, natomiast państwa arabskie przyznają się do 20 tysięcy poległych.
Dziękujemy Piotrowi Setkowiczowi za to kalendarium. Przypominamy, że możecie jego, a także innych naszych programów słuchać na radiu naszym idźpodprąd.fm. Przypominamy Wam o naszej akcji telewizji Idź Pod Prąd Christians for USA. Takie zdjęcia wysyłajcie na nasz kontakt @idzpodprad.pl, zamieszczajcie na swoich profilach społecznościowych z hashtagiem właśnie Christians for USA czy Christians for America. Też niektórzy dodają, wyrażamy poparcie dla chrześcijańskiej Ameryki i prezydenta Donalda Trumpa. Przypominam także tym wszystkim, którzy jeszcze się nie zapisali, że w dniach 11 do 14 czerwca, czyli już za tydzień, odbędzie się 6 zjazd klubów Idź Pod Prąd online. Oczywiście zapisy odbywają się za pomocą formularza na idźpodprąd.pl/zapisy. Tam również szczegóły zjazdu. Już teraz możemy zdradzić, że będą prelegenci z Hongkongu, z Czech, z Ameryki. Widzicie tutaj główki niektórych z naszych gości. Naprawdę będzie ciekawie. A dzisiaj o 20:00 na Idź Pod Prąd FM zapraszamy na specjalną audycję dla dzieci. Przypominam, możecie słuchać na Idź Pod Prąd FM. Także przypominam o naszych zapasowych kanałach komunikacji z Wami, bo YouTube zabiera się do zablokowania naszego kanału. Także gdyby to się stało, przypominamy, że możecie, wtedy będziemy nadawać na kanale Mega Kościół na YouTubie. Przypominamy, że mamy także naszą platformę idźpodprąd.tv. TV, tam możecie nas oglądać, a także na Vimeo It's Pod Prat TV, tam możecie nas znaleźć, tam też będziemy się przenosić w przypadku blokady na YouTubie. A dzisiaj o 20:30 zapraszamy Was na Studium Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim, List do Hebrajczyków, tytuł Ojciec Prać. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, dlaczego cieszą nas kwiaty. Nie wszystkich, ale niektórzy na przykład tylko jakieś doniczkowe lubią, ale to nie wiem, czy jest uwzględnione. Zobaczymy zaraz w Pomyśl Dziś. My się z Państwem będziemy już żegnać. Widzimy się o 18:00. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
I redaktor Michał Fałek. Dziękujemy Tobie, Michale.
Do zobaczenia. Dzięki.
Do zobaczenia o godzinie 18:00.
Czy gdy masz jakąś roślinę doniczkową, jakiś kwiat i ładnie ci się rozwija, w końcu zakwitnie, czy doświadczasz radości? No, ja tam za dużo tego w doniczkach na oknie nie uprawiałem, ale parę razy się zdarzyło i rzeczywiście takiej radości doświadczałem. Dużo więcej mam wspomnień z tego, jak pracowałem na roli i coś tam się wysiewało, sadziło i po jakimś czasie pojawiały się plony. Najpierw to zaczęło schodzić, kiełkować, rosnąć liście, coraz więcej liści, kwiaty, potem nasiona, owoce i tak dalej. Skąd ta radość? Dlaczego nam ludziom to sprawia radość? Oczywiście, no, rośliny są piękne, kwiaty jeszcze piękniejsze. To pokazuje, że Bóg i nas uczynił wrażliwymi na piękno, na kolory, na kształty i też tak dopasował całe to środowisko zewnętrzne, przyrodnicze, że ono nas cieszy. Ale myślę, że jest też jeszcze głębszy powód i on znajduje się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, czyli na samym początku Biblii, pierwszy rozdział, werset 28, Bóg daje taki nakaz tym pierwszym ludziom: napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Między innymi też uprawiajcie, niech wam daje plony, owoce i tak dalej. Myślę, że ze względu na to, że Bóg nam dał ten nakaz nam, to kiedy my go wypełniamy i szczególnie właśnie w tych dziedzinach ogrodniczo-sadowniczych czy rolniczych, doświadczamy radość. To nawet teraz taka moda jest, że wielu mieszczuchów naprawdę znowu ran ku działkom, nie tylko żeby tam mieć zabezpieczenie na wypadek głodu, po prostu to nam sprawia radość. To jest dowód tego Bożego planu, który Bóg w nas włożył. Kiedy go realizujemy, to nawet w tak drobnych rzeczach doświadczamy radości.